Chwała i cześć niechaj będzie Panu. Znowu się radujemy, że możemy być tutaj zgromadzeni, ażeby przynieść Panu dziękczynienie, ażeby Bogu przynieść nasze dziękczynienie za to, co On uczynił. I w wierze możemy powiedzieć i również za to, co On jeszcze uczyni. Bóg jeszcze nie zakończył swojego dzieła. Prawie już, ale nie zaczął. Ale są niektóre rzeczy, które On musi wypełnić, spełnić jeszcze. I my możemy być pewni tego, że On je wypełni. Każda obietnica Boża, każde Słowo Boże jest tak i amen. I tak pewne, jak Bóg darował tą obietnicę, to On ją również i wypełni. Myśmy to przed niedawnym czasem mówili, to, co Pan dla Izraela obiecał, to On obieca na Izraelu. To On czyni na Izraelu. Co On obiecał dla zboru, to wykonuje na zborze. Co On dla ludów przeznaczył, to się dzieje z ludami. Zawsze tam, gdzie Bóg darował słowo swoje, albo kogo by to nie dotykało, albo nie trafiało, to się wypełni. Tam my się nie musimy w ogóle troszczyć o to. Tylko z nami, jako zwierzącymi, jak to jest, to jest... To jest mała różnica. My musimy wierzyć. Na wszystkich ludach się wypełnia to, co jest napisane. Oni nie muszą wierzyć w to. Oni nie muszą w wojny wierzyć. Oni nie muszą w trzęsienia ziemi wierzyć i tak dalej. Tylko to przyjdzie, bo Bóg to powiedział. Ale od nas Bóg oczekuje tego osobistego powiązania do Niego, to wewnętrzne przytaknięcie do wszystkiego, ta zgoda z Jego Słowem, z Jego planem i z tym działaniem Jego Ducha. Na nas wypełniają się te obietnice tak, jak my im wierzymy, bo bez wiary jest to niemożliwe, ażeby Bogu się podobać. I my jesteśmy przekonani o tym, że wiara z kazania wychodzi. I dlatego musi być to słowo głoszone, ażeby w biblijny sposób mogło być wierzone. Jeżeli by nie było głoszone, wtedy nie mogłoby być wierzone. To więc należy razem. Ja mam nadzieję, że Bóg nam dzisiaj rano nas pobłogosławi. Ja brata Rusa prosiłem, ażeby w ten koniec tygodnia, ażebym nie musiał mówić, prosiłem go, ale wy wiecie, jak to jest. Jeżeli tu jesteśmy, wtedy my nie możemy się przed tą sprawą cofnąć. My teraz mamy tutaj odwiedziny z Bern, jeżeli się nie mylę. Bądźcie serdecznie mile widziani między nami jesteście i Bóg niechaj by was błogosławił. My wszystkich serdecznie witamy. My jesteśmy między sobą tutaj. Ja przeczytam jedno miejsce Biblii. Ja nie mam żadnego wyjątkowego słowa, które mi by leżało teraz na sercu albo stało się wielkie. A każde słowo jest wielkie i wspaniałe i potężne. Nie trzeba tego szukać, nie trzeba czynić tego słowa wielkim i potężnym i wspaniałym. Ono jest wspaniałe i potężne. Każde słowo Boże jest prawdziwe. I my możemy się zdać na to. I kiedy chór śpiewał tą pieśń, to już będzie jasno. I to było ta pieśń jest o oblubienicy. I ja tak musiałem myśleć o tym, kiedy Paweł po wszystkim tym, co on mówił i głosił, nigdy tego słowa oblubienica nie użył. On te tajemnice Boże, On je wszystkie przedłożył. On mówił o pierwszym i o drugim zmartwychwstaniu, o wszystkim mówił. Ale to słowo oblubienica On nie wymienił. To był zawsze zbór. Ale to ze zboru wyjdzie ta oblubienica, która w tych, między tymi powołanymi są ci wybrani i o to właśnie chodzi. I teraz właśnie, gdzie my krótko przed powtórnym przyjściem Pana, przed zachwyceniem stoimy, Jan Chrzciciel to słowo używał i to na nowo w objawieniu nam to jest mówione, przyjdź i ja Tobie pokażę oblubienicę przygotowaną dla baranka. Ale ja chciałbym zacząć miejscem z Marka, 13 rozdział, Ewangelia Marka, 13 rozdział od wiersza 30. Zaprawdę powiadam wam, że nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Ale o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani syn, tylko Ojciec. I teraz przychodzi ten napominający wiersz. Baczcie, czuwajcie. Nie wiecie bowiem, kiedy ten czas nastanie. Pomimo to, że my tej godziny nie znamy, my musimy mieć otwarte oczy, my musimy być uważni, musimy czuwać, czujni musimy być. Ja myślę, to jest teraz ten czas, o którym Pan tutaj mówił. Kto może mieć otwarte oczy? Kto wstał ze snu? Ten może mieć otwarte oczy. Ten, kto został obudzony, Paweł pisze do Rzymian. Teraz jest ten czas, ażeby się rozbudzić, ażeby się obudzić, bo ta godzina się zbliżyła niż wtedy, kiedy my staliśmy się wierzący. Tutaj jest nam mówione, czuwajcie, miejcie wasze oczy, niechby były otwarte, jak w Laodycei, do zboru w Laodycei jest napisane, ja tobie radzę, ażebyś kupił sobie maść na oczy ode mnie, ażebyś mógł przejrzeć. Są ludzie w tym czasie, których Bóg wywołał, którym On otworzył oczy, którym On namaścił oczy i otworzył oczy, ażeby duchowo mogli oni widzieć i ażeby mogli osądzić to, co z Bożego Słowa wychodzi. Jeżeli nam zostały oczy otwarte, to wtedy my mamy być czujni. My nie mamy się tylko czcić tym, że my możemy widzieć, że możemy słyszeć i wierzyć, tylko że my byśmy byli uważni przy tym i czuwali, bo my nie wiemy, kiedy ten czas przyjdzie. My możemy na podstawie tych znaków czasu możemy widzieć i możemy uporządkować to, że wiemy, że jesteśmy bardzo blisko tej sprawy, ale nikt nie może powiedzieć, to jest teraz ten czas i ten odcinek czasu. I wszyscy ludzie, którzy aż do tego momentu to czynili, oni zostali zawstydzeni. I przy zachwyceniu nie będą mieli ci udział w tym zachwyceniu, którzy mówili, kiedy ten czas przyjdzie, tylko jak jest napisane, że ci, którzy byli gotowi, oni weszli i drzwi zostały zamknięte. My chcemy, ażeby Bóg te zgromadzenia do tego użył, ażebyśmy my dali się przygotować na ten wspaniały dzień. Ja dzisiaj rano krótko w jednym kazaniu brata Branhama czytałem i tam można to wciąż na nowo odczuwać i widzieć, jak Duch Boży go bezpośrednio prowadził i kierował. On nie mógł inaczej. On wciąż na nowo wracał do tych rzeczy i o nich mówił, o tych rzeczach, które dotyczą czasu końca. On to wywyższał i on to podkreślał i wynosił to. I można by było powiedzieć, on się w tych różnych kazaniach wciąż na nowo, co dotyczy niektórych rzeczy, się powtarzał. Ale z tego możemy widzieć, jak niezbędne i potrzebne to było, ażeby właśnie to zostało wyniesione i wywyższone, co w wyjątkowy sposób dotyczy się tego czasu, w którym my żyjemy. Bóg, on darował obietnice i on je również i wypełni. On wynosi, jak w dniach Noego żył, to wtedy oni wierzyli temu, co było tam głoszone. Kto w dniach Mojżesza żył, ten miał słuchać i wierzyć temu, co Bóg wtedy powiedział i czynił. I tak daleko to wszystko idzie. I to dochodzi aż do naszych dni. I nam to stawia przed oczyma, że to nie wystarczy, ażebyśmy tylko wierzyli w to, co w przeszłości było wierzone, tylko ażebyśmy my teraz, bo teraz został ten cały plan Bożego zbawienia, został on nam ogłoszony, teraz od nas jest oczekiwane to, ażebyśmy wszystko wierzyli i wszystkiemu wierzyli, tak jak Pismo mówi. Bez niczegokolwiek, co byśmy mogli od tego odjąć, my nie porównujemy z tego z tym, co było ogłoszone w przeszłości. Nasze porównania my mamy w Słowie Bożym, gdzie jest napisane, które zostało napisane i zostało nam z łaski objawione. Tutaj mówi Pan, zaprawdę powiadam wam, ta... Zaprawdę powiadam wam, że nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Żydzi byli, Izraelici byli zabijani przez tysiące lat i ich nie można było wyniszczyć. Dlaczego? Bo Bóg powiedział, że On będzie miał resztkę i Bóg zaczął z Izraelem i On i zakończy również i z Izraelem. I tam nie pomaga żadne gniew ludzi i diabła. Bóg to powiedział i tak to będzie, tak to jest. Pokolenie nie przeminie i tak to pozostanie aż do końca czasu. I później Pan mówi, niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. On to powiedział i to również brat Branham podkreślał i mówił. Myśl, która zostaje wypowiedziana, ona jest słowem i Bóg swoje wieczne myśli wypowiedział. One zostały zapisane jako Słowo Boże i tak mogą niebo i ziemia przeminąć, ale Jego słowa nie mogą przeminąć i również nie mogą te słowa, które On Tobie i mnie obiecał. Moje oczy padają teraz na Marka 10. Tam mówił Pan do jednego mężczyzny, który do Niego został przywołany i on bardzo długo był ślepy. I ja to również i wczoraj w tym kazaniu w Zurychu od brata Branhama, kiedy on mówił o tym ślepym Bartymeuszu, tą historią opowiadał i on swoje jagnię ofiarował i swoją gołębicę. Ale teraz przyszedł Pan i tutaj jest u Marka 10, wiersz 49. Wtedy Jezus przystanął i rzekł: zawołajcie go. I zawołali ślepego, mówiąc mu: ufaj, wstań. On cię woła. Wstań, woła cię. I poprzez to ta sprawa już była dokonana, uczyniona. On cię woła. Nie ktoś, tylko on, to Pan. Miej odwagę. On cię woła. Ufaj. I to jest dla Ciebie dzisiaj ważne i dla mnie. Bądź pełen odwagi, ufaj Jemu, nie cofaj się. On Cię woła, wstań, woła Cię. I kiedy On nas woła, wtedy my musimy wszystko od nas porzucić i my musimy przyjść do Niego. A te wtedy Jezus przystanął i rzekł. I również dzisiaj stoi, zatrzyma się Pan, zatrzymuje się Pan przed Tobą, przede mną. On mówi do Ciebie. On Cię woła. On woła mnie. I tutaj jest, zawołajcie Go. I zawołali ślepego, mówiąc mu, ufaj, wstań, woła Cię. A on zrzucił swój płaszcz, porwał się z miejsca i przyszedł do Jezusa. Halleluja. Chwała i cześć niechaj będzie Bogu. I on pojął to, że to jest ta moja możliwość. To jest moja godzina. To jest mój moment. Jezus przechodzi. On nie pozwoli mi, ażebym ja siedział. On mnie zawołał. On się lituje nade mną. I już się stał ten cud, na który on tak długo czekał. Wiersz 51. A Jezus, odezwawszy się, rzekł mu, co chcesz, abym ci uczynił? A ślepy odrzekł mu, mistrzu, abym przejrzał. Wtedy mu rzekł Jezus, idź, wiara twoja uzdrowiła cię. I wnet odzyskał wzrok i szedł za nim drogą. To słowo Pana, ono nie jest, ani razu ono nie wróciło z powrotem puste. To, co On wypowiadał, to się działo. Jeżeli On nakazał dla tego wiatru i dla fal, ażeby się uspokoiły, to fale się uspokoiły i nie było już wiatru. Obojętnie cokolwiek by nie przyszło na Jego usta, to się działo. To tak musi być, bo to jest Słowo Pana. I to Słowo Pana, jak myśmy to często mówili, to Słowo ma uzdrawiającą i stwarzającą moc i zbawiającą moc. Obojętnie cokolwiek by nie było wypowiedziane w Jego Słowie, to się dzieje na tych, którzy temu wierzą. Ten mężczyzna przyszedł, on wierzył i Pan powiedział do niego, idź, twoja wiara cię uzdrowiła, tobie dopomogła, cię wyratowała. W każdym bądź razie mógł ten mężczyzna w jednym momencie widzieć. Jedno spotkanie z Jezusem w prawdziwości, nie tylko w teorii, w rzeczywistości i w prawdzie. To nam otworzy oczy i to pozwoli, ażebyśmy widzieli i to pozwoli nam, ażebyśmy mogli chodzić i da nam, pomoże nam, że my możemy wszystko z nas zrzucić i będziemy mogli iść za tym wołaniem, bo które On do nas skierował. Wczoraj wieczorem spytał mnie nasz umiłowany brat z powodu głupich panien i ja musiałem o tym tak myśleć. Bóg wszystko w swoim wielkim planie zbawienia zawarł. I my mamy nadzieję, albo wierzymy nawet z całego serca, że my do tych mądrych panien możemy należeć. I ta nadzieja, ona jest na tym oparta, że Bóg nam darował łaskę, ażebyśmy mogli iść za tym wołaniem, ażebyśmy mogli słyszeć to wołanie oblubieńca, ażeby mogliśmy rozpoznać Jego głos i wewnętrznie z tym, co On nam powiedział, możemy się zgodzić i powiedzieć tak na to i Panu ufać, Jemu służyć i Jego naśladować. I jak tutaj u Mateusza 25 jest napisane, ja tego nie będę musiał całkiem czytać. Najpierw wszystkie zasnęły i później przyszło to wołanie i one wszystkie wstały. I jedno tutaj jest, i tutaj jest jedna różnica między nimi, mianowicie to jest ten olej w dzbanie, nie w lampie. Wszystkie 10 miały olej w lampie, wszystkie 10 wstały i wszystkie 10 się przygotowały i wszystkie 10 miały załączone lampy rozpalone. Ale to nie wystarczało, bo lampy zaczęły gasnąć, mianowicie lampy tych pięciu. I to, ażebyśmy sobie przed oczyma mogli widzieć to, że połowa z tych, którzy wyszli na spotkanie oblubieńca, że im będzie brakowało, ja może przeczytam wiersz 3 i 4. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. I to jest Boża mądrość. My wiemy dokładnie, to było wtedy latarnie to były, które płonęły za pomocą oleju. I tak mówi również i Pan o tym knocie, który nie ma zgasnąć. I my wiemy, ale że każda lampa, która się płonie, która się pali i to coraz dłużej, o ile dłużej ona będzie się świecić, o tyle więcej zużywa się tego płynu, który jest w lampie. Jeżeli ktoś jest mądry, to on wie bardzo dokładnie, kiedyś będzie to się zakończy i światło zgaśnie i ta mądrość, te mądre miały te obok tych lamp, które były napełnione olejem, one wzięły również naczynia, ażeby mogły mieć w nich olej i ażeby napełnić jeszcze na nowo tą lampę. I to jest właśnie to. Nie tylko oświecenie poprzez ducha, nie tylko, ażeby powstać i iść naprzeciwko oblubieńca, tylko, ażeby o to się troszczyć, ażeby wciąż na nowo mogło być ta lampa napełniona. To nic nam nie pomaga. Jeżeli my o tym tylko mówimy, że światło ma się stać w czasie wieczornym, jeżeli my to światło w nas przyjęliśmy, nie, my musimy to powiązanie mieć z tym, ażebyśmy byli zaopatrzeni w ten olej. I to wyraźnie zostało nam pokazane z Zachariasza 4, myśmy to tutaj wyłożyli i mówili, jak Pan się zatroszczył o to, ażeby nad zborem, który jako siedmioramienny świecznik jest postawiony i że tam jest zbiornik z olejem i z tego zbiornika płynie olej do tych lamp siedmiu. Ja czytam z Zachariasza z 4 rozdziału, z 2 wiersza i zapytał mnie, co widzisz? A ja odpowiedziałem, widzę, oto jest świecznik, cały ze złota, a na jego szczycie jest czasza z olejem. Na niej jest 7 lamp, a lampy, które są na jej szczycie, mają po 7 knotów i są połączone z rurami. To jest 7 zborów Kościoła, 7 aniołów do 7 zborów Kościoła, do 7 zborów, do 7 okresów zboru, przepraszam. I kto ma uszy ku słuchaniu, ten słucha, co mówi duch do zboru. Nie tylko, ażeby rozpoznać, to jest ten dzień, nie tylko słyszeć, oblubieniec nadchodzi, przygotujcie się, ażeby Jego spotkać. Tylko, kto ma uszy ku słuchaniu, Niechaj słucha, co Duch mówi do zboru. Bóg duchowe poselstwo darował dla zboru, dla tych, którzy przezwyciężają, to są ci, którzy należą do mądrych panien, ci, którzy przezwyciężają, oni słuchają tego, co Duch do zboru mówi. I wtedy my rozpoznajemy również, jak to już w dniach Mojżesza było, że manna, która była w dzbanie i dlaczego był ten dzban, był położony, to naczynie było położone do skrzyni przymierza i my rozpoznajemy, dlaczego w objawieniu jest mówione o skrzyni przymierza. Bóg wszystko powiązał, to zawarcie przymierza, Jego słowo, Jego lud, wszystko to, co do tego należy, to wszystko zostało sprowadzone razem. Ludzie, którzy przed Bogiem się ostaną, oni idą tą całą drogą przed Panem. Oni wierzą każdemu słowu, które z Jego ust wyszło. Oni nie mogli sortować i nie mogli mówić, ja temu wierzę i to biorę i temu nie wierzę i tego nie przyjmuję. Oni tego nie mogli uczynić, to jest niemożliwe. Jeżeliśmy rozpoznali, że z jednego źródła tylko ta sama sprawa może wypływać, ta sama woda może wypływać, wtedy my musimy przyjąć wszystko to, co Bóg powiedział. I tutaj jest nam mówione, a kiedy oblubieniec nie przychodził, wszystkie one były się zmęczyły i wszystkie zasnęły. I w tym momencie, kiedyśmy rozpoznali, co Pan bratu Branhamowi 11 czerwca 1933 roku około 14 godziny powiedział, mianowicie tak, jak Jan Chrzciciel został posłany przed pierwszym przyjściem Jezusa Chrystusa, tak będziesz ty posłany z poselstwem, które będzie szło przed drugim przyjściem Jezusa Chrystusa. I kiedyśmy to przed laty i laty słyszeli i kiedy przyjęliśmy to jako prawdziwe, wielu powstało i oni poszli, ażeby spotkać oblubieńca. I przyszedł czas, w którym niektórzy jako słabi i zmęczeni widzieli i to wyglądało tak, jakby nie mieli odwagi już. I co się dzieje? Ten pierwszy ogień, te pierwsze rzecz, która tych ludzi prowadziła i kierowała, ona się ostudziła, ten ogień wygasł i ludzie biegają w tym i w tamtym kierunku i duchowo widzą, duchowo mówiąc, tam się dzieje to, że oni naprzód nie idą i to z tym jest również powiązane to, że oni zasypiają nie w sumie, tylko w związku z tymi rzeczami, które nam na początku stały się wielkie. Nieprzyjaciel, on zawsze będzie miał jakieś coś zastępczego. On nigdy nie powie i się nie przyzna albo nie pozwoli, ażeby ludzie byli bez zmarszczki, bez nagany. Jeszcze więcej jest czynione, tak jak jeszcze nigdy wiele nie było czynione, ale również i tam jest to kazanie brata Branhama. Bogu czynić służbę bez tego, ażeby to było w Jego woli. My chcemy w woli Bożej być i wola Boża jest, ażeby wszystkim ludziom było pomożone. Wola Boża jest, ażebyśmy my nasze lampy napełnili, ażebyśmy mieli oświecenie poprzez Ducha, ażebyśmy mieli objawienie poprzez Ducha i dojście do wszystkiego tego, co nas od Boga nam ma przypaść w udziele. I o północy rozległo się wołanie, oblubieniec przyszedł, przygotujcie się, ażeby Jego spotkać. I wtedy wszystkie te panny się powstały i one swoje lampy oporządziły. Wszystkie, bez wyjątku. Nie tylko 5, wszystkie 10. Ja, żebyśmy mówili, wszyscy wierzący, którzy w powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa wierzą i są oświeceni i zrozumieli ten dzień Bożego Nawiedzenia, oni wstają, oni zasypiają i oni się budzą i oni rozpoznają i widzą, oblubieniec przychodzi i oni stoją, wszyscy wstają i wszyscy swoje lampy oporządzają. I to wszystko jest wypolerowane i wszystko, szkło jest ładnie wyczyszczone. Wszystko, co pomaga, to czyszczenie lampy, jeżeli nie ma wystarczająco oleju w lampie. Wtedy ta ładna lampa nic nie pomaga. Można w każdy dzień ją czyścić i do porządku wszystko doprowadzać, ale światła tam nie ma. Światło będzie tylko wtedy, gdzie można olej napełnić. Moi mili, o to właśnie teraz chodzi. Nie tylko oświecenie, ażeby mieć. Nie tylko światło, ażeby mieć. Ale ażebyśmy mogli napełnić znowu. W wierszu 11 jest napisane. A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc: Panie, Panie, otwórz nam. A on zaś odpowiadając rzekł: Zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Myśmy to tak w słowie z Marka czytali i przedtem już. Trzymajcie wasze oczy otwarte, bądźcie trzeźwi. I czuwajcie, bo wy nie wiecie, kiedy ten dzień przyjdzie i czas. Tutaj jest mówione, dlatego bądźcie, czuwajcie więc, bo nie znacie ani dnia, ani godziny. I między tym naturalnie był ten wiersz 10. A gdy one odeszły kupować olej, kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. I to wkrótce stanie się rzeczywistością. I my wszyscy się pytamy, gdzie stoimy, czy my należymy do tego, czy do innej trzody. Wszyscy są sobie pewni, każdy jest o sobie przekonanym, że będzie przy tym, ale my musimy się według Słowa Bożego i według Słowa Bożego musimy się dać doświadczyć, ażebyśmy mogli rozpoznać, czy myśmy wypełnili to, co jest potrzebne, czy one się zgadzają i czy one są prawdziwe, albo czy to jest tylko jakiś sen, który sobie życzymy, który chcielibyśmy widzieć może. To musimy, tą różnicę musimy widzieć, to musimy naprawdę rozróżniać. Szczerze, sen, który chcielibyśmy widzieć, ażeby był spełniony, ten On nie musi nas doprowadzić do tego, ażeby On był prawdziwy, stał się. Nie. To muszą być dożyte, to musi być dożyta rzeczywistość Boża. To musi być częścią naszego życia wierzącego. Musi się to stać. Nie, ażebyśmy my sobie to musieli wmawiać, że to mamy, tylko że my to posiadamy i odczuwamy, one wszystkie były pannami i czyste one były wszystkie i nie dotknięte one również były przed obliczem Bożym, nic nie było złego na nich. Ten materiał, ale z którego one były uczynione, to było to samo. Tam nie było żadnej różnicy i ja myślę tutaj o tym kazaniu brata Branhama, kiedy on w tej serii mówił o liście do Hebrajczyków I on to wypowiedział, tam jest ktoś i tam ma być przygotowane jakieś suknia i tam leży to rozpostarte i tam jest kładziony szablon na tym materiale i według tego szablonu jest wszystko wycinane i te rzeczy później zostaną, kiedy są wycięte z tego materiału, są zszywane, ale ten inny materiał, który pozostał, który był wokół, to jest ten sam materiał, ale on nie należał do wybranego materiału, ale każdy, kto żywot wieczny otrzymał, ten nie może być zgubiony, tylko on będzie wiecznie żył. I czy my nie jesteśmy przy pierwszym zmartwychwstaniu, to jesteśmy przy drugim. To jest stuprocentowo pewne. Obok tego nie można przejść, bo to jest napisane w Objawieniu 20 od wiersza 11. Księgi zostały otwarte i również ta księga życia i wszyscy ci, którzy zostali znalezieni w księdze żywota, oni weszli do żywota. Ale dzisiaj chodzi tutaj więcej o to, ażeby tą różnicę okazać i pokazać, ale co dotyczy się żywota wiecznego, tak wszyscy ci, którzy poprzez Jezusa Chrystusa stali się wierzący i otrzymali przebaczenie swoich grzechów i stali się częścią żywota wiecznego, oni wejdą do wieczności. Ja chciałbym to przeczytać z Ewangelii Jana z 5 rozdziału, 24 wiersz. Ewangelia Jana, 5 rozdział, od wiersz 24. Zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przejdzie z śmierci do żywota. Taki człowiek, on nie może być osądzony poprzez sąd. On zostanie uwolniony. On już został poprzez Jezusa Chrystusa osądzony naszego Pana, kiedy on swój sąd na nas wziął i on nas uwolnił. W wierszu 28 mówi Pan dalej: nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego i wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia, a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd. Dwa zmartwychwstania i między wierzącymi dwie grupy, ci wybrani i ci powołani, te mądre i głupie panny, oblubienica i zbór. Te porównania znajdujemy wciąż na nowo w Piśmie Świętym. Błogosławieni jesteśmy, jeżeliśmy rozpoznali, że Bóg to wybranie na nas pozwolił i ono spadło na nas. Ja myślę, myśmy już to raz powiedzieli. Kto nie wierzy w wybranie, jak może on wierzyć, że on jest wybranym? I kto nie wierzy w przeznaczenie i kto może wierzyć wtedy, że on został przeznaczony? Kto nie wierzy w zbawienie, jak może być wyratowany w taki człowiek? W ratunek, jak może być wyratowany? Bóg nam daruje tą wiarę w te rzeczy, które dla nas zostały przeznaczone. To kładzie nam w serce tą wiarę. I poprzez to w nas rozbudza tą nadzieję w nas, która nie prowadzi do zawiedzenia, tylko prowadzi do wypełnienia tego, co Bóg nam obiecał. Nic sobie nie wmawiamy tutaj albo nie wyjmujemy sobie, ale jeżeli Bóg nam wszystkie te obietnice objawił poprzez Ducha Świętego, które się na czas końca powołują na to wywołanie, na to zakończenie wszystkiego i poza to jeszcze darował nam łaski, ażeby każde słowo, tak jak ono do nas zostało skierowane, tak to przyjmujemy to słowo bez sortowania, tylko naprawdę my możemy tak powiedzieć do wszystkiego tego, co On powiedział. Wtedy my nie możemy inaczej, jak tylko wierzyć, ażeby, że On nas na to przeznaczył i przewidział nas na to, ażebyśmy mieli udział w pierwszym zmartwychwstaniu, bo tylko oblubienica, ta prawdziwa oblubienica, ona te tajemnice oblubieńca w sobie przyjmie, w siebie przyjmie i będzie je rozumiała. Wszyscy inni, oni będą to słuchali i będą to według własnych myśli interpretować bez tego bezpośredniego powiązania z oblubieńcem. Ja nie wiem, czy to pytanie wystarczająco zostało odpowiedziane. Ja mam nadzieję, że to tak było. Ja mam nadzieję, że Pan nam daruje tą łaskę, ażebyśmy mogli być wzmocnieni i posileni w wierze, ażebyśmy my trzymali się słowa Bożej obietnicy i to aż do końca. O Janie tutaj czytałem już przed krótkim, niedawnym czasem w Ewangelii Jana w 3 rozdziale. Tutaj mówi, on sam, on to wypowiada i mówi, wy sami może, to wiersz 28 to jest, wy sami możecie mi zaświadczyć, że powiedziałem, ja nie jestem Chrystusem, lecz zostałem posłany przed Nim. I teraz wiersz 29. Kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem. A przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, raduje się niezmiernie, słysząc głos oblubieńca. Tej właśnie radości doznaję w całej pełni. Jan, ten, który przygotował tą drogę tego przed pierwszym przyjściem Jezusa Chrystusa, on jako przyjaciel oblubieńca się opisał tutaj. Jeżeli się bierze to słowo przyjaciel do Jana 15, tutaj mówi Pan u Jana 15, w 15 rozdziale, w wierszu 12, może od wiersza 11. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. Ażeby wasza radość była doskonała. Ja szukam to słowo, które mówi o przyjacielu. Wiersz 14 i 15 to jest. Jeśli przyjaciółmi moimi, jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Jan, on nie był tylko sługą, on był przyjacielem. On był przyjacielem oblubieńca i on miał ten wielki przywilej, to poselstwo przynieść i to wołanie mogło się rozlec. I oblubienica to była, która to wołanie słyszała. W objawieniu My czytamy o wyjściu, my czytamy o przygotowaniu oblubienicy i my czytamy o weselu baranka. Objawienie 18 mówi w czwartym wierszu i usłyszałem inny głos z nieba mówiący: wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające. W rozdziale 19 jest nam pokazana ta wywołana i doskonała trzoda, która jest w chwale. Wy możecie to od wiersza pierwszego czytać. Ja chciałbym wiersz siódmy czytać. Weselmy się i radujmy się i oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica jego przygotowała się. Jak już przedtem było mówione i wymienione, to Paweł i Piotr i Jakub i również Jan w swoich listach nie wymieniał nigdzie oblubienicy, ale tutaj w objawieniu jest nam pokazane to zakończenie tego wszystkiego, mianowicie ta oblubienica baranka, która ma udział która jest na weselu baranka. Objawienie 19 rozdział, wiersz 9. I rzecze do mnie: napisz, błogosławieni, którzy są zapisani i którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka. Myśmy u Mateusza 25 weselu również czytaliśmy i myśmy widzieli, że nie wszyscy ci, którzy na tą drogę weszli, ażeby tam iść, oni nie osiągnęli tego celu, tylko połowa. I tutaj ci wywołani, ci, którzy są, tutaj jest ta przygotowana oblubienica w chwale i przyozdobiona jest tutaj pokazana. I moi mili, my przejdziemy teraz do tego punktu, ja w ogóle nie chciałem o tym mówić, ale chciejmy teraz na to właściwie przyjść, o co tutaj właściwie chodzi. I to znajdujemy w objawieniu 19, w wierszu 10. I upadłem mu do nóg, by mu oddać pokłon, a on rzekł do mnie: nie czyń tego, jam współsługa twój i braci twoich, którzy mają świadectwo Jezusa. Bogu oddaj pokłon, a świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. I ta trzoda, która będzie doskonała jako oblubienica baranka, ona ma to świadectwo Jezusa Chrystusa. To świadectwo Jezusa Chrystusa. To nie jest jakieś poznanie, nie jakaś interpretacja, nie jakaś nauka. To jest duch proroctwa. Ten duch proroctwa, znowu on objawia wszystko to, co z oblubieńcem i z oblubienicą się jest powiązane. I ta Boża jedność między oblubieńcem i oblubienicą, ażeby tą jedność stworzyć, ten duch proroctwa, nie ten dar proroctwa, tylko duch proroctwa. Myśmy już to podkreślali i mówili: kto ma uszy, ten słucha tego, ten niechaj słucha tego, co Duch mówi do zboru. Ten Duch, on objawia to świadectwo Jezusa i to świadectwo Jezusa jest to, jest Duch proroctwa. Te dwie rzeczy, one, te musimy mieć, jeżeli my chcemy i należeć do tej trzody, która będzie na weselu baranka, musimy być, to wszystko mieć. Tutaj jest mowa o duchu. Ten duch, on objawia wszystko, I nawet głębokości Boże on bada. Ten duch kieruje, do wszelkiej prawdy prowadzi. I tutaj to jest ten duch proroctwa. Ten duch proroctwa to jest. Wszystko to, co prorocze, co zostało wypowiedziane poprzez Boga, zostanie wszystkim tym objawione, którzy mają świadectwo Jezusa Chrystusa poprzez Ducha. I nie jakieś nauka, tylko Jezus, albo to i tamto, albo w taki, albo w inny sposób i w innym kierunku być pociągniętym. Nie. Tylko wyraźne objawienie Jezusa Chrystusa. Tak, jak to w objawieniu w pierwszym rozdziale jest napisane i mianowicie w pierwszym wierszu. To objawienie jest na początku całego objawienia postawione i napisane i ono aż do końca u tych będzie, którzy o tym objawieniu Jezusa Chrystusa zostali poprzez to objawienie poruszeni i pojęci. Objawienie, pierwszy rozdział, pierwszy wiersz. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce. To też wyjawił on za pośrednictwem zesłanego anioła swego słudze swemu Janowi. Tak się zaczyna ta ostatnia księga Biblii. Objawienie Jezusa Chrystusa, odsłonięcie Jezusa Chrystusa. Żadne zagadki, nic, coś, tylko dotykanie i odczuwanie czegoś. Nie, to jest objawienie Jezusa Chrystusa. Tak jak Bóg to darował dla Jana, tak, i on to mógł zapisać. I to również przeczytam jeszcze, ażeby wszyscy wiedzieli, co i objawieniem Jezusa Chrystusa jest. W pierwszym rozdziale, w 8 wierszu. Jam jest Alfa i Omega. Mówi Pan Bóg, ten, który jest i który był i który ma przyjść i Wszechmogący. Kto przychodzi? Jezus Chrystus, nasz Pan. On, ten, który był uniżony i przyjął postać sługi aż z powodu nas. I On będzie wywyższony stał jako Pan, jako Wszechmogący. W wierszu 7 jest napisane, oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy Go wszelkie oko, a także ci, którzy Go przebili i będą biadać nad Nim. On przychodzi w chmurach. Chmura Go wzięła. Tak jak On do nieba został zabrany, tak On również i znowu przyjdzie. Jaka łaska to jest. Niechaj by to Ciebie i mnie w wierze wzmocniło. Niechaj by nam darował On nowej siły, bo myśmy tych rzeczy sobie się nie nauczyli, tylko one nam od Boga zostały darowane. Objawienie Jezusa Chrystusa. To świadectwo Jezusa Chrystusa. Ten duch proroctwa, objawienie Boże, objawienie tajemnic Słowa Bożego. Wszystko to, co na ten czas zostało przeznaczone, to Bóg nam objawił i pokazał. I to nam Bóg pozwolił, ażebyśmy to widzieli. I niechby Bóg darował łaski, ażeby ani jednego ogniwa nie brakowało w tym łańcuchu. Niechby wszystko się tak działo, jak Bóg nam darował. Bo człowiek nie żyje tylko chlebem, ale żyje z każdego, nie tylko z niektórych słów i nie z 80% słowa albo z 90% słowa, tylko On żyje z każdego słowa, z całego pełnego słowa, z pełnego słowa objawienia Jezusa Chrystusa. Tak jak ono nam z łaski przypadło w udziele. I niechajby Bóg nas pobłogosławił i niechaj byłby z nami wszystkimi. Jest moją modlitwą. Amen. Boże mój, my dziękujemy Tobie wspólnie za ten dzisiejszy poranek. My dziękujemy Tobie za ten dobry czas. My dziękujemy Tobie za Twoje słowo, które Ty do nas skierowałeś i również dzisiaj rano. My oddajemy Tobie cześć i chwałę. Tobie należy się tylko chwała, dziękczynienie i uwielbienie Jemu, temu, który nas miłuje i nas poprzez swoją krew od naszych grzechów uwolnił. Tobie niechaj będzie przyniesione dziękczynienie i chwała w tej godzinie porannej. Panie, my nie chcemy na to spoglądać, co się wokół nas dzieje. My chcemy nasz wzrok na Ciebie zwrócić, bo tak nam Twoje słowo to powiedziało w tym ostatnim i poważnym czasie. My chcemy tymi być, którzy czuwają i my chcemy być tymi, którzy się modlą, bo my wiemy, że nieprzyjaciel sobie przedsięwziął nas zniszczyć. Nieprzyjaciel próbuje Twój lud w błąd wprowadzić. Twój lud chce on zwieść. O Panie, daruj Ty łaski Twojemu ludowi, który Twoją prawdę słyszał i w swoje serca przyjął, i ażeby nie dał się w błąd wprowadzić poprzez jakiegoś ducha, który wiele rzeczy chce wynieść i coś na nowo chce, coś przynieść nowego, to, co się nie zgadza z Twoim słowem. Panie, Twojemu imieniowi chcemy dziękczynienie i chwałę przynieść. Przyjmij Ty, Panie, cześć i chwałę. Ty masz naprawdę Twoją oblubienicę i Ty ją będziesz miał w tamten dzień, w ten dzień, Panie. Chwała i cześć niech będzie Twojemu wspaniałemu imieniowi. Tobie oddajemy cześć i chwałę i uwielbienie. Halleluja. Panie, nawet jeżeli ta trzoda jest mała, Panie, Ty będziesz miał czystą, ale trzodę, Panie, która swoich szat nie splamiła, która wyszła, Panie, jak Twoje słowo mówi to, jak myśmy to czytali. Dziękczynienie i chwała niechaj będzie Twojemu wspaniałemu imieniowi. Tobie oddajemy cześć i chwałę i za tę godzinę i za Twoje potężne słowo, które do nas zostało skierowane. Przyjmij Ty cześć i chwałę i dziękczynienie. Niechaj Twoje słowo, nasze serca niechaj by przenikło, Panie. Niechaj byśmy zważali na to, co było powiedziane, Panie, w tej godzinie porannej. Dziękczynienie i chwała niechaj będzie Twojemu imieniowi. Amen.